Zapukała do drzwi i szarpnęła za klamkę. Nie puściły. Szarpnęła drugi raz. Nie puściły. Zajrzała do okna, zastukała w szybę i nic. Dopiero po chwili odchyliła się zasłonka i wujna, odstawiwszy kwiatek z okna, przylgnęła twarzą do szyby. Wpatrywała się w nas chwilę, po czym opuściła zasłonkę. Zazgrzytał klucz w zamku. — Nikt za wami nie szedł? — przywitała nas strwożonym głosem. — Wejdźcie. A sama wyjrzała na dwór, po czym ponownie zamknęła drzwi na klucz. — I czemuż na klucz zamykacie? — zdziwiła się matka. — Kazał. Zaklucz i nie wpuszczaj ich. Kogo nie wpuszczać, Franuś? Ich! — tyle usłyszałam z jego warg. — Jakich ich, Franuś? Poruszył znów wargami. Nachyliłam się nad nim. Przystawiałam ucho do wąsów, ale może źle przez te wąsy usłyszałam, że tych, co zakuł. — O Jezu, Jezu! — rozpłakała się wdowa, choć nie całkiem wdowa, bo wujciu jakby oblizał dolną wargą swoje wąsy. Głowa wujcia wydała mi się dużo większa, niż kiedy przychodził do nas i sadał mnie sobie na kolanie, które było koniem. Może dlatego, że leżał na dwóch wielkich poduchach, a głowa okolona na tych poduchach rozrzuconą gęstwą siwych włosów tak mu się rozrosła. Podobnie wąsy, chyba dawno nieprzestrzygane, rozeszły się na boki, aż poza wychudłe, bezkrwiste policzki. Gdybym nie wiedział, że to ten sam wujciu, który mówił do mnie wnusiu, nie poznałbym go. I nie uwierzyłbym, że był żołnierzem. Na pierzynie, którą nakryty był po piersi, leżały jego długie, wynędzniałe, białe ręce. Wyobraziłem sobie, że w tych wielkich dłoniach trzyma karabin z nasadzonym na nim bagnetem, lecz już nie ma siły wbić go w czyjś brzuch. Podejdź, dotknij wujcia ręki. Matka podepchnęła mnie w stronę łóżka. Może już nas nie widzą, ale dotkniesz, poczują. Oczy miał wujciu cały czas zamknięte, ale nie wierzyłem mu. Musiał przez powieki nas widzieć. Opowiadał, że w okopach, gdy z utrudzenia przyspali, widzieli, co się przed okopami dzieje. Żołnierz musi widzieć i przez zamknięte powieki. Nie to, co cywil, że gdy śpi, oczy mu się na drugą stronę wywracają. Podszedłem, dotknąłem wujcia ręki, a wtedy dźwignął z wysiłkiem tę rękę, jakby musiał razem z nią dźwignąć umarłe już ciało i położył ją na mojej głowie. Poczułem taki ciężar, że się przykuliłem i z lękiem spojrzałem na matkę, aby mi pomogła uwolnić się od tej ręki, bo wujciu mnie zabiera z sobą. Lecz w oczach matki było tylko przykazanie: stój, nie ruszaj się, dopóki sami nie zdejmą. Ale nigdy już wujciu jej nie zdjął. Dotąd ją czuję, tak samo ciężką jak wtedy. Podeszła wdowa, wzięła tę rękę z mojej głowy i powiedziała: umarł. I położyła ją z powrotem na pierzynie. Po czym zaczęła nagarniać w pierzynie piór od wujcia nóg po jego pierś. Założyła jedną rękę na drugą, zdjęła z gwoździa ze ściany różaniec. Popatrz, jaki wytarty, podała go matce. Tylko ten różaniec wie, co się namodliwam, żeby wrócił. Drewniany, to się tak wyciera, powiedziała matka. Miałam taki sam po babci. Wisiał jako pamiątka, bo nie dało się już na nim modlić. Wzięła ten różaniec z rąk matki i oplotła nim wujciowi dłonie, po czym przysiadła na krawędzi łóżka i rozpłakała się niegłośnym, szemrzącym płaczem. Po chwili wstała, wzięła garnuszek, nabrała wody, podlała kwiatki w oknie. Potem przestawiła garnek na kuchni, z fajerki na fajerkę. Zajrzała do szufladki przy maszynie do szycia. Wyjęła igły, nici, naparstek. Wzięła miotłę z rogu, jakby miała zamiar zamiatać. I znów się rozpłakała. Podeszła do niej matka. Wtuliła ją w siebie. Nie płaczcie, nic nie poradzicie. A chociaż nowej wojny nie doczekają. Stały tak chwile, jakby zlepione ze sobą. Chciałem się i ja do nich przytulić, ale kto by nas wtedy widział? No nie płaczcie. Matka zaczęła ją pocieszać. Posadziła ją na krzesełku, dała jej wody, żeby się napiła. Poprawiła jej chustkę na głowie. Końcem zapaski otarła jej łzy. Kazał się w tę zapaskę wysmarkać. Przyjdę wam pomóc. Tylko zaprowadzę chłopaka do domu. Mój powinien niedługo być. Miał się zwolnić z pracy. Nie zamykajcie drzwi na klucz. Tamci już nie przyjdą, jak nie przeszli dotąd. I wyszliśmy. Na drodze przystanęliśmy i matka jakby mimo woli spojrzała w jedną, w drugą stronę. Nikogo nie widać. Po co by mieli przychodzić? Mama! Wyszarpnąłem z jej ręki swoją rękę, za którą mnie trzymała. Którędy śmierć weszła do wujcia? Drzwi były zamknięte na klucz. Śmierć nie musi wchodzić. Dawaj tę rękę. I mocniej mnie ścisnęła. Nie była u wujcia, prawda? Co nie była? Jakby umarł? Nie widziałem jej. Kto umiera, ten ją widzi. Inni nie muszą. Może wujciu umarł bez śmierci, mama? Wojna, której wujciu już nie doczekał, wybuchła parę lat potem. Kto wie, czy nie był u wujciu znowu żołnierzem. Umiałem już czytać, pisać. I przeczytałem kiedyś na jego grobie, że miał 48 lat. Dla dziecka to nie było mało, ale w miarę jak i mnie lat przybywało, było to coraz mniej. Jakby zamiast się starzeć, młodniał. Także dziś by się powiedziało, umarł w młodym wieku. Kilka lat po wujciu umarła jej wdowa. Może wujciu kazał jej umrzeć, nim wybuchnie wojna. Nie spodziewaliśmy się jej śmierci. Matka nieraz mówiła, a wujna wciąż ładna, mogłaby jeszcze wyjść za mąż. Zachodziła nieraz do nas. Ale żeby kiedy powiedziała, że i na nią przyszedł czas, czy poskarżyła się, że coś źle się czuje, nigdy. Nawet gdy ostatni raz przyszła, nikt by nie przypuszczał, że to ostatni raz. Tyle, że na odchodne, wstając z krzesełka, powiedziała: śnił mi się dzisiaj mój. Pytał o wnusia, czy duży. Musi być już kawaler, powiedział. Widać, czas tam prędzej leci niż tutaj. Zostańcie, próbowała ją zatrzymać matka. Zjedźcie obiad, o kartofle już mi się dogotowują. Bóg zapłać, moja droga, ale już pójdę. Mam kluski z wczoraj, odgrzeję sobie. Nie mogę coś jeść. To była jedyna jej skarga. Ale jeść to nie mógł nieraz i ojciec, że coś nie ma ostatnio apetytu. I matka czasem nie miała apetytu. Tłumaczyła, że to z tego nawąchania się, nasmakowania, zanim ugotuje. Nie mówiąc już o mnie. Mnie się nigdy nie chciało jeść. Siedziałem nad talerzem i dłubałem widelcem, a matka stała nade mną i namawiała mnie, prosiła: no jedz, synku, jedz, bo nie urośniesz, dając mi za przykład kogoś, na kogo wołano karzełek, który nie urósł, bo nie jadł. Ojciec, jeśli był akurat w domu, brał mnie w obronę, albo może nie mógł już dłużej tego słuchać. To nie dlatego, że nie jadł, tylko wszyscy w ich rodzie, kurduple, nadawaliby się do cyrku. A on nie będzie cyrkowcem i daj mu spokój. Zgłodnieje, to zje. Ale muszę potem odgrzewać. To odgrzejesz. I wtedy matkę ponosiło, nie wiem, na ojca czy na mnie, wybuchała złością. Więcej wam nie gotuję, koniec. Narobię się jak bury osioł. Przypodchlebiam jak mogę. Jeszcze prosi, żeby jedli. Albo wezmę pasa i złoję ci kiedyś skórę. To już było do mnie. Jedz mi tu zaraz. Już w progu, gdy ujęła klamkę w rękę, jeszcze się wujna zatrzymała. Dobrzyście ludzie. Niech wam Bóg wynagrodzi. Poza wdzięcznością, nikt by się jednak nie domyślił w jej słowach pożegnania. Matka od śmierci wujcia prawie co dzień do niej zachodziła, coś jej pomogła, coś zaniosła. Tak samo ojciec. Nigdy nie odkładał, gdy uznał, że potrzebuje męskiej ręki, choć miał spóźnić się do pracy. Często i zwalniał się, przychodził wcześniej, narąbał jej drzewa, naoliwił w drzwiach zawiasy, na dach wyszedł, gdy poskarżyła się, że jej przecieka. Korki naprawił, żarówkę zmienił, bo elektryczność już przed wojną u nas była, dzięki temu, że wybudowano zakłady przetwórstwa owocowo-warzywnego. Co prawda, słowo byli powinno zastanowić ojca i matkę. Czasem jedno słowo potrafi wszystko powiedzieć. Słowa cierpią, gdy są nadaremne. Tylko że akurat wszyscy mówili o wojnie, która miała lada dzień wybuchnąć, a chyba nawet wybuchła, tyle że do nas jeszcze nie doszła. Radio podobno już nawet mówiło, gdzie są, tu są, tam są i wciąż idą. To kto by zwrócił uwagę na to jedno słowo? Byli. Gdy słowa lały się potokami i coraz bardziej przerażone. Nie dziwiło więc, że wdowa się nie zjawia, a nawet jej przez okno nie uświadczy. I dopiero po iluś dniach matka, stojąc przy kuchni i mieszając kaszę w garnku, nagle wykrzyknęła: Matko Boska, wojna wojną, ale trzeba do niej zajść. Do kogo? Ojciec jakby nie zrozumiał od razu, tak był w tej wojnie zanurzony, co to będzie, kiedy do nas dotrze. Popilnuj tu, mieszaj, żebyś nie przypaliła. I pobiegła. Stukała, wołała, waliła, bo drzwi były zamknięte na klucz, ale nikt się nie poruszył. Zasłonki zaciągnięte, stawała na palcach, ale nic nie dostrzegła. Na drugi dzień z rana ojciec poszedł do urzędu zawiadomić, że wdowa nie otwiera mimo stukania, wołania, walenia. Przyszli z urzędu, przyszedł posterunkowy i zawezwali ślusarza. Gdy otworzył, stwierdzili, że wdowa siedzi sobie jakby nigdy nic w fotelu przy łóżku, łóżko posłane, nakryte kapą, a na kapie leży zdjęty ze ściany portret ślubny, który kazała namalować obraźnikowi, gdy wujciu z wojny nie wracał. Fotel był jeszcze w całkiem dobrym stanie. Kupił go wujciu za psi pieniądz w zakładach, gdy zmieniali meble w gabinecie dyrektora, jak przyszedł nowy dyrektor. To za tę wojnę, powiedział. Żeś tyle się na mnie naczekała, będziesz teraz w fotelu jak pani siedzieć, nie na twardych stołkach. Postanowił jednak pokryć ten fotel nowym materiałem, żeby, jak powiedział, nie siedziała na dupie jakiegoś tam dyrektora, ale na własnej. Jakoś tak jednak mu schodziło, że fotel nie doczekał się pokrycia, chociaż już był porozpruwany. Najbardziej przybyłych zdziwiło, jak wdowa, krucha, nieduża, przeciągnęła ten fotel z komory do samego łóżka, gdy ojciec poświadczył, że w komorze stał. O, niech zobaczą. I pokazał im te poprucia na dowód, że wujcio miał zamiar pokryć fotel nowym materiałem. Tego materiału jednak nie znaleziono. Długo zastanawiano się, od czego zacząć. I najpierw powołano komisję, gdyż dopiero komisja była w mocy zacząć śledztwo. A ponieważ naocznie i komisja nie czuła się upoważniona do stwierdzenia, że wdowa nie żyje, zawezwano lekarza. Lekarz wziął wdowę za rękę, popatrzył jej w oczy i stwierdził zgon. Nie ma wątpliwości, powiedział. Nie żyje. Niełatwo jest jednak umrzeć komisyjnie, gdyż pojawiła się sprawa protokołu. Kto spisze? Zgłosił się jeden z urzędników, lecz okazało się, że nie ma czym pisać, ani na czym. Lekarz miał tylko recepty. Policjant miał co prawda kopiowy ołówek i blankiety mandatów, ale przecież nie wypada pisać ani na receptach, ani na mandatach, że ktoś umarł. Recepty, jak i mandaty zresztą były niewielkie, a protokół wymagał dużej kartki i powinien być w dwóch egzemplarzach spisany. Wysłano drugiego z urzędników, młodszego, żeby poszedł do urzędu i przyniósł. W porę wdowa umarła, bo za kilkanaście dni przybyła do nas wojna. Dziwiono się, że to już. Szła, to mogła dalej iść, tym bardziej, że nie dała znać, że już jest tak blisko. Pojawił się najpierw na niebie samolot. No to wiadomo, samolot prędko leci, a piechota może jeszcze iść, ja iść, nim dojdzie. Nie zrzucił nawet jednej bomby. Zrobił jedno, drugie koło, zniżył się, a my, dzieci, zaczęliśmy mu nawet kiwać, aż przybiegł sąsiad z kijem i przepędził nas wszystkich do domów, także i samolot zaraz odleciał, jakby i on przeląkł się tego kija. Nastała cisza. Ojciec powiedział: o, to poczekamy jeszcze, nie tak prędko będą. Może gdzieś tam biją się dopiero z naszymi. I siedliśmy do obiadu. Zjedliśmy zupę, matka zaczęła nakładać drugie, gdy nagle szyby zadrżały, a za chwilę i talerze na stole. Matko Boska, a cóż to się dzieje? Wyjdź no zobacz. Ojciec, niezadowolony, bo już miał drugie na talerzu, podszedł do okna, a tam niczym góra żelaza przetaczał się czołg. Wolniutko, można by rzec, noga za nogą. A cóż by?
Już są.